Ona rozmawia w Radiu PIN, czyli sobotnie popołudnie, w towarzystwie bardzo ciekawych mężczyzn. Podobno najważniejsze w życiu są marzenia. Jeśli je mamy, to znaczy, że mamy po co żyć. Podobno także można się nauczyć, jak je realizować. Trzeba tylko znaleźć dobrego nauczyciela. On sam mówi o sobie, że jest marzycielem, wizjonerem, wyznającym zasadę, jeśli o czymś w życiu marzysz, sięgnij po to. Zawodowy mówca, trener, mentor. Od 10 lat specjalizuje się w szkoleniach z rozwoju umiejętności osobistych i zawodowych. Autor książki Pełna moc życia. Jacek Walkiewicz, mój gość. Witam.
Witam.
To, co przeczytałam, trochę kłóci mi się z obrazem prawdziwego faceta. Podobno, jeśli jest się marzycielem, to wtedy nie jest się dojrzałym facetem. A to jest przecież niewybaczalne. Mężczyźnie nie wybacza się, jeżeli nie jest dorosły. Czy mężczyźni marzą tak samo jak kobiety?
Trudno im powiedzieć, natomiast myślę, że trzeba by odróżnić marzyciela od takiego trochę łapacza iluzji. Marzyciel to człowiek, który marzy o lataniu, buduje paralotnie i lata. Ten drugi to taki, który marzy o lataniu i czeka, aż mu wyrosną skrzydła. To może jest takie najlepsze rozróżnienie między tym, co dojrzałe w marzeniu, a tym, co niedojrzałe.
To znaczy, że...
Marzą, bardzo marzą. Marzyli zawsze, zresztą wiele rzeczy, które powstało, to dzięki marzeniom tych, których dzisiaj traktujemy trochę jako takich naszych guru, wizjonerów. No chociażby Steve Jobs, Ingvar Kamprad, który wymyślił IKEA w latach 70., w 50., no i stworzył ją dokładnie taką, jak wymyślił. Czy Disney? No sporo jest takich nazw.
Oznaczałoby to, że jednak ci faceci, którzy marzą, marzą troszkę inaczej niż kobiety, bo marzą konstruktywnie.
Tak, marzą i realizują.
A kobiety?
Nie wiem, ale tak jak obserwuję i rozmawiam, to żeby sobie pozwolić na marzenie, to trochę trzeba się uwolnić od takiej prozy życia, takiej odpowiedzialności za wszystkich i za wszystko. I bardzo często kobiety długo zwlekają z tym takim pozwoleniem sobie na to, żeby marzyć. Dla mnie takim ogromnym szokiem było, jak kiedyś jedna z kobiet 35-letnich powiedziała, że kupiła sobie bardzo drogi płaszcz zimowy i przez rok miała wyrzuty sumienia. Ale potem się uśmiechnęła i powiedziała, że już 2 lata chodzi, także pomyślałam, że się zamortyzował i już nie ma takich wyrzutów sumienia. Także obawiam się, że mężczyźni nie mają takich wyrzutów sumienia, że
marzą
i poświęcili ogromne pieniądze, bo spełnione marzenia nie mają ceny, w związku z tym chyba mężczyznom łatwiej rzeczywiście.
Wspomniałam o tym, że takie marzycielstwo to może być objaw niedojrzałości. Powiedziałam również, że może być to całkowicie niewybaczalne w dorosłym życiu u mężczyzny. Zgodzi się pan z tym?
Nie, bo człowiek musi się odnaleźć w świecie, w którym żyje. W związku z tym spora część tego naszego życia to jest proza, codzienność. Natomiast marzenia trochę nas z tej prozy wyciągają i one dzisiaj są istotne. Nawet jeżeli je zrealizujemy za 20 lat, to one dzisiaj są potrzebne, żeby trochę mieć w tej głowie takiej odświętości, na którą się czeka. I ja mam takie doświadczenie, bo 20 lat czekałem na marzenie. Do realizacji,
żeby przyjść do Radia PIN.
To również, to trochę krócej, ale takim moim wielkim marzeniem było kupno kampera turystycznego i takie jeżdżenie po Europie. I po 20 latach się okazało, że stać mi na taki samochód i nawet wysłałem zaliczkę i wpadłem w depresję. I moja żona mnie spytała, co się stało. Ja mówię, wiesz co, ja 20 lat o nim marzyłem, ja mogę go dzisiaj kupić, ale ja nie wiem, czy ja tego chcę. I ona wtedy powiedziała dokładnie to, co ja zawsze mówię. Jacek, zawsze mówiłeś, że marzenia są po to, żeby je realizować. W związku z tym zrób to, bo nie będziesz wiedział, jak to jest mieć kampera. No i ja dosłałem ogromnie duże pieniądze, żeby kupić samochód, który przez 11 miesięcy stoi pod domem. I pamiętam, żeśmy pojechali do Dubrownika i zatrzymali się na kempingu, żona poszła na spacer, wraca i mówi, słuchaj, nasz jest najstarszy. Niemcy mają nowsze i pomyślałem sobie, no to w zasadzie można dalej
marzyć.
Natomiast nigdy bym go nie kupił, gdyby to jedno zdanie jej brzmiało inaczej, no, że mamy inne potrzeby, że mnie się w głowie poprzewracało i że naprawdę szkoda takich dużych pieniędzy. Także na ogół za tymi naszymi marzeniami stoją inni ludzie.
Jakie najczęściej popełniamy błędy, które hamują skuteczność naszego działania?
No pewnie to po pierwsze, że nie marzymy. To znaczy, że jak pokazuje zdjęcie takiego domu, który być może kiedyś chciałbym mieć na południe Europy młodym ludziom, to oni już czasami mając 25 lat, mówią: Jacek, mnie nigdy nie będzie stać na taki dom. Czyli w zasadzie ludzie się jakoś programują, czy ten swój taki termostat życiowy ustawiają na pewne oczekiwania i już potem się ich trzymają. W zasadzie nie pozwalamy sobie na takie... Zresztą marzenia, założenia są trudne do realizacji, prawda? Czasami ludzie mówią, mnie nie stać. No, jak się już będzie stać, to już być może nie będzie zainteresowany. Myślę że też, że taka niecierpliwość, trochę żyjemy w czasach takiego dużego przyspieszenia, wszystko musi być już. Jeżeli to już nie jest, a pojawiają się problemy, to ludzie się czasami nudzą problemami, zanim je rozwiążą. A marzenia wymagają wyjścia z tak zwanej sfery komfortu, czyli takiego dosyć wygodnego życia. Wymagają wysiłku. Zresztą to bardzo ładnie widać po tych ludziach, którzy zdobywają szczyty, czy teraz jak była paraolimpiada, ile muszą ludzie włożyć pracy, żeby swoje marzenia zrealizować. Coraz mniej się trudzimy w codziennym życiu, a marzenia wymagają trudu. Na pewno jest coś, co się nazywa konsekwencją. Aczkolwiek niewiele jest pewnie takich osób, które postanowiły coś w wieku lat 10 i konsekwentnie później przez następne 20 lat realizują. Większość rzeczy chyba pojawia się nagle dzięki innym ludziom. Nagle gdzieś ktoś zwierzył się, że był w Japonii i czujemy taką chęć pojechania do Japonii. W związku z tym tu się przydaje coś, co jest już coraz bardziej deficytowe, taka uważność życiowa.
A może to właśnie jest tak, że to marzenia powodują, że jesteśmy w ogóle żywotni. To one są tym zastrzykiem naszej żywotności.
No na pewno. Ludzkość zawsze marzyła. Dzisiaj latamy samolotami, natomiast trzeba sobie przypomnieć, że już Leonardo da Vinci je malował. Poza tym w wielu momentach trudnych w historii Polski ludzie marząc mogli przetrwać. Także tak, myślę, że kiedy umierają pragnienia, marzenia, człowiek powoli umiera.
Pana książka nosi tytuł Pełna moc życia. Brzmi bardzo zachęcająco. Czy można tę moc osiągnąć?
No można. Ja tam wyróżniam parę takich elementów, dokładnie 9. I pierwszym są marzenia. Czyli coś, co pozwala spojrzeć nam dalej, co pozwala wyjść poza codzienne życie. Bo tak jak przyjrzymy się takiej codzienności i prozie, to ona sama w sobie jest nudna. I dopiero to, co nazywamy marzeniami, pozwala nam wyjść. Jest też taka misja, czyli takie poczucie, że to, co robimy, jest ważne dla innych. Dlatego te marzenia takie prospołeczne, robienie dla innych, pewnie mają jeszcze większą moc niż takie osobiste, trochę egoistyczne. No i motywacja, od wprowadzenia się w ruch. Mimo wszystko każdego dnia rano wstając, w zasadzie człowiek musi się na nowo zmotywować i to życie toczy się każdego dnia, a marzenia czasami są bardzo odległe w czasie.
A może chodzi o to, żeby właściwie ustawić priorytety, żeby móc osiągnąć pełną moc życia?
Pewnie tak, chociaż mam takie poczucie, że te marzenia są w ogóle poza priorytetami. One są gdzieś jeszcze wyżej, że priorytety są potrzebne do takiej codziennej organizacji życia. I te marzenia naprawdę mogą być gdzieś głęboko w sercu i czasami, tak jak powiedziałem, na nie się czeka 20 lat, bo bardzo często warunki nam nie pozwalają finansowe czy okoliczności rodzinne. Sam uważam, że wiele rzeczy powinno się zrobić przed 30, ponieważ jeżeli się ich nie zrobi do tego okresu, to później szansa jest coraz mniejsza i te marzenia muszą bardzo długo czekać. Pewnie rodzice tak nie wychowują swoich dzieci, żeby realizowali swoje marzenia jak najszybciej, tylko właśnie przekazują priorytety, studia, praca. Taka stabilizacja, to jest zresztą słowo bardzo popularne i nawet studenci na pytanie, jaki mają cel w życiu, czyli właśnie priorytety na najbliższe lata, potrafią odpowiedzieć, że ich głównym celem jest stabilizacja.
Jak ważne jest to, byśmy ustalali te priorytety? Czy to nam dobrze porządkuje życie?
Codzienność tak, natomiast myślę, że te priorytety rzeczywiście nie do końca się łączą z marzeniami.
Mam takie wrażenie, że faceci, mężczyźni mają problem w ogóle z definiowaniem swoich uczuć, z przyznaniem się do słabości, ze zdefiniowaniem tego, co noszą w sobie. Z takim po prostu mówieniem.
No, mają problem z wieloma rzeczami, ponieważ nikt ich nie nauczył tak naprawdę, jak być wojownikami, mężczyznami. I to,
a nie jest to krzywdzący stereotyp? Ten właśnie taki, który mówi o facetach jako o tych, którzy nie umieją się dzielić tym, co czują.
Każda generalizacja jest krzywdząca. W zasadzie jakby się spytać mężczyzn, czy oni są synami tatusiów, czy synami mamuś, to by się okazało, że jednak większość jest mocnie związana z mamami, z mamusiami. W związku z tym bardzo często syn mamusi żeni się z córką tatusia i to jest dosyć skomplikowany układ.
Czy rzeczywiście odczuwa pan, że mówimy różnymi językami, że jest coś takiego jak ten język kobiecy i męski?
Takim przykładem klasycznym jest sytuacja, kiedy kobieta mówi do mężczyzny, że ona mu nie będzie podpowiadać, ale niech on przejdzie do kuchni i zobaczy, co tam jest do zrobienia, bo jest to do zrobienia już od miesiąca. I on, chodząc po kuchni, widząc wszystko, czyli cieknący kran i urywającą się szafkę, nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, czego ona tak naprawdę chce. Natomiast ona oczywiście nie jest zadowolona, że on się nie jest w stanie domyślić, bo uważa, że to jest oczywiste. I jeżeli nawet mu powie, że ta szafka jest do przykręcenia, to się okazuje, że szafkę przykręcił, ale kran już nie zreperował. Także mężczyzna zarządza się przez cele. Myślę, że wojownik kiedyś strzelał z łuku, zawsze miał ten cel na każdy dzień i każdy czas polowania i nie zmieniliśmy się. W związku z tym potrzebujemy takich jasnych celów.
Powinniśmy to dostawać chyba w instrukcji obsługi, wyruszając w dorosłe życie.
Oj, dużo powinniśmy dostawać. Ale na pewno to, że mężczyzna musi wiedzieć, czego się od niego oczekuje i że to się nie domyśla, nie wynika z braku miłości. Tak. Jeszcze jest jedna rzecz. Kobiety bardzo często mówią, powiedz to. Wtedy mężczyzna się pyta, co? I na momencie wiesz, co? On mówi, a okej, kocham cię. I wtedy one mówią, ja ciebie też kocham. Mogę powiedzieć tylko za siebie, ale mam takie poczucie, że słowo kocham cię jest dla mężczyzny neutralne. To znaczy, jeżeli kobieta mówi do mężczyzny kocham cię, to się tego miło słucha. Na polowanie się z tego powodu nie jedzie, czyli jakby nie zwiększa się swojego wysiłku i skuteczności. Że odpowiednikiem słowa kocham cię jest takie magiczne słowo jestem dumna z ciebie, z tego co robisz, kim jesteś. I gdybyśmy tak posłuchali, jak często nasze mamy mówiły to naszym ojcom, to byśmy pewnie zobaczyli, że no nie jest łatwo się nauczyć również kobiecie takiego modelu, jak powiedzieć swojemu mężczyźnie, że się jest dumny. W ogóle jak poczuć, że się, bo to nie chodzi o to, żeby udawać, prawda, że się jest dumnym, tylko jak poczuć, że się rzeczywiście jest dumnym, jak to wyrazić, jak sprawić, że mężczyzna dostanie odpowiednik tego słowa. Kocham cię.
Powiem szczerze, że to jest coś zupełnie nowego, to co pan teraz powiedział. Nie myślałam nigdy o tym w ten sposób. Nigdy nie zdawałam sobie sprawy, że mężczyzna właśnie tak może to rozumieć.
No, takie jest moje odczucie. Bo kobieta, on wyraża swoje uczucie, mówi kocham cię, prawda? Natomiast ona też wyraża swoje. I tak mi się wydaje, że od zawsze, jak ci mężczyźni wracali z tych swoich ciężkich wypraw, to te kobiety czekały i były dumne właśnie z tych swoich wojowników. Dzisiaj jest współczesny wojownik.
Jest dumny ze swojej kobiety, która jest wojowniczką.
też nie zawsze może być wojownikiem. Opowiadały mi panie, które sprzedają perfumy z takiej wyższej półki cenowej, czyli powiedzmy 700 zł za buteleczkę, że jak robią prezentację, to bardzo często kobiety wąchając pytają się, ile kosztuje ta fiolka i jak ona mówi 700 zł, to mężczyzna, który stoi obok, mówi kupię ci. I wtedy najczęściej kobiety mówią chodź, chodź i wyciągają go ze sklepu. No, co pokazuje po pierwsze, że ona chyba nie czuje, że jest warta tych perfum za 700 zł, a po drugie no, nie pozwala mu być wojownikiem w tym momencie, prawda? Czyli jakby podnieść sobie poprzeczkę. To taki współczesny model. No, nie musimy polować, ryzykować życia. Ale może czasami takie, kupno takich perfum sprawiłoby nam ogromną frajdę.
Pan pisze w swojej książce o tym, że pełna moc życia jest do osiągnięcia właściwie na każdym polu. Zawodowym, prywatnym, w biznesie, we wszystkim. Jest to bardzo trudne zadanie, aby osiągnąć tę pełnię. I myślę, że niektórzy naprawdę pod presją tego wymiękają, odpadają.
No, zniechęcenie myślę, że jest chorobą współczesnego świata. Tak jak powiedziałem, bardzo często nudzimy się problemem, zanim go rozwiążemy. Też jesteśmy trochę z pokolenia już, no ja jeszcze tak gdzieś po środku, ale już moje dzieci z pokolenia, które żyje w świecie, gdzie jak się coś zepsuje, to się to po prostu wyrzuca, a nie z pokolenia, że się reperuje, naprawia, w związku z tym szuka dróg. Ale ja bym tutaj upatrywał źródła przede wszystkim braku uważności, takim braku refleksyjności. Nie pamiętam ze swojego dzieciństwa pojęcia nuda. Natomiast ono jest dzisiaj wszechobecne. Czyli brakuje trochę takiego napięcia w życiu, takich pytań, na które się szuka odpowiedzi, takich jak zrobić, jak zmienić, jak załatwić, jak i tak dalej, i tak dalej.
No ja na dźwięk tego słowa absolutnie mam ciarki, ponieważ mój ojciec mówił do mnie, że inteligentni ludzie się nie nudzą, a ja miałam wtedy 6 lat. I ośmieliłam się powiedzieć, przewalając gdzieś na piasku w Juracie, pamiętam, czy w piastarni, tato, nudzi mi się. I wtedy właśnie usłyszałam te słowa, które raz na zawsze ustawiły w pewnym sensie priorytety w moim życiu, że inteligentni ludzie się nie nudzą, więc muszą robić wszystko, żeby udowodnić, że są inteligentni.
Że mają ciągle to twórcze napięcie. Pewnie ta satysfakcja jest większa w życiu, jeżeli człowiek robi coś, co ma taki charakter twórczy. Ma wrażenie, że coś tworzy. Że to coś jest jakąś wartością dodaną do świata, w którym żyjemy. Dzisiaj wszystko jest gotowe. Takie just in time, just now, just for me. Wszystko kiedy chcę, jak chcę i dla mnie.
Patrząc na tych ludzi, z którymi pan pracuje, dla których jest pan mentorem, którzy korzystają z pana wszelkich nauk, jakie widzi pan twarze? Czy widzi pan, jak one są najpierw napięte, a potem się robią bardziej uśmiechnięte, czy wręcz przeciwnie? Co się dzieje z organizmem człowieka pod wpływem takich nauk?
Jeżeli na sali jest 100 osób, to tam w zasadzie są wszystkie możliwe reakcje. Od takich, że myślę do końca ludzie uważają, że to, co mówię, jest nie dla nich i to jest zbyt szalone. Po takie osoby, o których już tutaj pani wspomniała, że nagle widzą błysk w swojej głowie i potrafią powiedzieć, że to był właściwy moment, że one właśnie dzisiaj tutaj przyszły i one tutaj dzisiaj dostały to, czego szukały. Zawsze mówię o tym, że to, co powiem, może być trochę dla nich trudne, bo moje doświadczenia są takie, jakie są i żeby to wszystko przyjęli z przymrużeniem oka, czyli żeby sobie swoją prawdę pielęgnowali, a ja chcę im przekazać swoją. To, co nowe, zawsze płynie z zewnątrz, może coś się tutaj dla nich nowego pojawi. Ważne jest też, jak jestem przedstawiany. W Polsce bardzo źle działa mówienie dobrze o prelegencie na początku. Czyli im więcej dobrych słów, tak, im więcej dobrych, miłych słów, takich referencji, tym dłużej potrzebuję, żeby pozyskać salę. Być może jest jakaś cicha rywalizacja, być może takie właśnie podejście, że nikt mi tutaj nie będzie mówił, jak mam żyć. Ja mam taką metodę narracyjną, czyli opowiadam po prostu historię ze swojego życia i na bazie tych historii wyciągam jakieś wnioski, przekazując je. I rzeczywiście widać, że jest taki moment, w którym następuje takie odprężenie i, no i wtedy pewnie taki większy spokój w przyjmowaniu. Bardzo ciekawe są osoby, które są wielokrotnie na moim spotkaniu, czyli z racji funkcji w firmie potrafią słuchać podobnego wykładu 3 albo 4 razy tych samych treści. I wtedy mnie to zawsze stresuje, bo mam takie poczucie, że one się nudzą, ale one zawsze mówią, że co innego słyszą. Że w każdym momencie swojego życia odbierają co innego z tych treści. Także być może nawet jak czytamy tą samą książkę po raz kolejny, to w każdym momencie wyciągamy z niej co innego. I czasami dla jednego zdania, tak ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, dla jednego zdania warto poszukiwać ludzi inspirujących.
Czasami dla jednej rozmowy.
Czasami tak.
Za co bardzo dziękuję.
Ja również.
Bo mam nadzieję, że ta rozmowa była dla państwa inspiracją. Dla mnie była nią na pewno. Jak książka pełna moc życia, którą bardzo gorąco polecam, autorstwa mojego gościa, pana Jacka Walkiewicza. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Jeżeli jeszcze raz chcecie posłuchać rozmowy z Jackiem Walkiewiczem i naprawdę dowiedzieć się, co możemy zrobić, aby mężczyznom lepiej żyło się z kobietami, a kobietom z mężczyznami, to zapraszam na www.onaonaona.com w piękne strony kobiety.